audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Mikołaj Skurecki z tej strony serdecznie pozdrawiam tutaj z Funkstadt, nieopodal Darmstadt, gdzie została mi powierzona wspólnota polska, żeby nią się zająć, jakby lepiej zatroszczyć. Dotychczas była to filia Offenbachu, teraz powolnymi krokami, spokojnie, ma być to samodzielna jednostka, pewien ośrodek. Tutaj stricte nie ma czegoś takiego w Niemczech jak parafia polska, to owszem nazywa się Polska Misja Katolicka czy cokolwiek innego, albo tak z języka łacińskiego tak zwana cum cura animarum, czyli pod opieką dusz, która prawnie ma bardzo wiele podobnych praw jak parafia niemiecka, ale nigdy nie ma to tak zwanej równości prawnej, zawsze podlegamy strukturom stricte niemieckim. I tutaj zostały mi powierzone nowe zadania, nowa odpowiedzialność. Bardzo proszę o modlitwę w intencji tej wspólnoty, która jest bardzo żywiołowa. Tutaj na przykład są dwa zespoły folklorystyczne, jeden polonez, drugi krakowiak. Są różne inne wspólnoty, stowarzyszenia, fundacje. Jest tu Instytut Polski w Darmstadt, który zajmuje się tłumaczeniem dorobków kultury polskiej, literatury polskiej na język niemiecki. Tłumaczy czy to Norwida, czy Sienkiewicza, są wszystkie rzeczy przetłumaczone. To jest ten instytut, który się tym zajmuje. Zatem tutaj z tego miejsca już proszę o modlitwę. Chciałbym dzisiaj zająć się tematem, o którym mnie bardzo często pytają, będąc w Polsce, mianowicie co z tą Europą, co z Niemcami. Przy pomocy oczywiście Benedykta XVI dzisiaj temat Europa Józefa Ratzingera, jej podwaliny dziś, jutro, kryteria, jakimi winna się Europa kształtować. Mieszkam tutaj w mieszkaniu prywatnym i kiedyś zaprasza mnie ksiądz, w którym się odbywa msza święta w języku polskim, na obiad i mówi mi, że ma telefon z gazety na temat tego, czy nie mógłby przyjąć, ponieważ mam puste mieszkanie tam do góry, tych przybyszów, uciekinierów, migrantów z Syrii czy z tamtego regionu Bliskiego Wschodu, gdzie dzieje się wojna i źle. Dlatego on mi mówi, słuchaj, ja chcę mieć spokój z takimi telefonami od gazet, czy nie mógłbyś się do mnie wprowadzić. Ja tą propozycję przyjąłem i prawdopodobnie od wiosny w Darmstadt, stricte przy tej parafii, w której najwięcej odbywa się rzeczy dotyczące naszej wspólnoty, będę mieszkał. Ale co ciekawe, proszę zobaczyć, jaka już jest medialna nagonka, jakieś wymuszanie, że trzeba przyjąć. Czyli w Polsce by nikt się nie odważył z dziennikarzy już tak mocno dzwonić gdzieś na plebanie do którejś parafii z przeświadczeniem, że ksiądz musi oczywiście przyjmować. Jeszcze pod tym względem mamy trochę w Polsce zdrowsze podejście i to jest temat, który celowo podejmuję, ponieważ mnie już tutaj wiele pytać, czy jest jakiś zalew tych migrantów z całą tą swoją religią islamską, czy jest na ulicach ich widać. Owszem, są dzieciaczki, rodziny, tutaj też wiele o tym powiem, kiedy będę dotykał tematu rodziny w myśli Benedykta XVI. Są te grupy, może nie w takiej skali, jak uważać teraz, na dworcach, na lotniskach, w większych skupiskach ludzi. Są oni bardzo zorganizowani, idą przeważnie razem ze sobą. Wokół dworców, tak jak tutaj na przykład w Mainz widziałem, w hotelach niżej, bardzo często są już wykupione albo przez Turków, albo przez azjatycką myśl. To jest też osobna bajka, żeby to opowiedzieć. Co ciekawe, jak już też słyszeliśmy, gdzieś tam w Watykanie wykupują pewne nieruchomości. To jest jakiś sposób na to, żeby tutaj już być obecny i nagle ta pustka, która gdzieś, czy próżnia, która się wytworzyła w Europie, zostaje nagle zapełniona. Co dalej? No właśnie. Na czym opiera swoją myśl odnośnie Europy Benedykt XVI? Chciałem powiedzieć, że Europa rozpadła się na takie dwa kierunki. Z jednej strony kompletny laicyzm, neutralność światopoglądowa, to jest pokłosie oświecenia, kompletnego wyszydzania sobie z Pana Boga, czy uznania, że tak naprawdę to nas albo nie obchodzi, czy Pan Bóg jest, czy nie istnieje, jak ktokolwiek tak twierdzi, to jest śmieszne, irytujące i lepiej tego tematu nie podejmować. Dowodem jest to, że nie ma w ogóle wzmianki o chrześcijańskiej tożsamości Europy i w Konstytucji nie ma wymieniania słowa Pan Bóg, co kompletnie w islamie jest nie do pomyślenia. Tam wszystko się podpiera Panem Bogiem, nawet przemoc, wszystko się podpiera Allahem. Jeżeli się na przykład nawet kogoś zabije, czy zamorduje, to tak Allah chciał, bo on tak swoją opatrznością zrządził, że w ten sposób, i to oni też to rozumieją, że przychodzenie tutaj do Europy traktują jako dar niebios, dar od Allaha, i to jest znak Allaha, że oni mają te tereny opanować. To jest ich mentalność. Pamiętajmy, że ich mentalność nie jest na zasadzie takiej bardziej tylko terytorialnej. Tam, gdzie jesteś, tam cię Allah postawi, tam już jest jakoś coś twojego. To jest myślenie wschodu. Warto to też uwzględnić. A jak jednak rozumie w tej konfrontacji Europę Benedykt XVI? Po pierwsze, niezbywalna godność osoby ludzkiej. Bez tego Europa kompletnie, to jest warunek nieodzewnie konieczny, zaniknie, straci kompletną tożsamość. Bezwarunkowość godności osoby ludzkiej winna być tak przedstawiana, aby ludzkie prawa były zawsze ukazywane jako wartości uprzednie w stosunku do jakiegokolwiek prawodawstwa państwowego. Tych podstawowych praw nie stanowi prawodawca, ani też ich nie nadaje obywatelom. One istnieją swoją własną mocą i zawsze prawodawca musi je szanować. Zostają one w sposób uprzedni powierzone jako wartości wyższego porządku. To nie jest tak, że prawodawca robi teraz łaskę na temat naszej ludzkiej wolności czy samego faktu tego, że mamy istnieć. One wynikają z naszej tożsamości, iż prawodawca nie daje mi łaski, że daje mi prawo na przykład do istnienia czy prawo do wolności. Ten walor ludzkiej godności, który wyprzedza wszelkie działanie polityczne i wszelką polityczną decyzję, ostatecznie ukierunkowuje go Stwórcy. Tylko Bóg może ustalać wartości oparte na naturze człowieka i dlatego są nietykalne. Fakt, że istnieją wartości niepodlegające manipulacjom z niczyjej strony, jest prawdziwym gwarantem naszej wolności i wielkości. Wiara chrześcijańska widzi w tym misterium Boga i godność, jaką On sam ludziom nadał, stwarzając ich na swój własny obraz. Ale co z tego? Jak Europa się tego wypiera i wstydzi? To my teraz tworzymy sobie człowieka. To my teraz tworzymy sobie takiego prawie, że półboga, bożka, któremu Bóg nie będzie potrzebny. Ale czy to zachowuje godność człowieka? Obecnie nikt chyba się nie odważy, pisze Benedykt XVI, negować pierwszeństwa godności człowieka i podstawowych praw. Zbyt niedawno miały miejsce okropności sprowokowane przez nazizm i jego rasistowską teorię. Jednak w konkretnej dziedzinie tzw. postępu medycyny powstają zupełnie realne zagrożenia tych wartości. Pomyślmy, i tutaj właśnie, klonowanie, ludzkie embriony, które służą do celów badawczych, czy o przekazywaniu organów, czy o całej dziedzinie manipulacji genetycznej. Nikt nie może stracić z oczu niebezpieczeń z powolnego gwałcenia ludzkiej godności, jakie nam stąd zagraża. Do tego dochodzi narastający proceder wykorzystywania osób, nowe formy niewolnictwa, handel ludzkimi organami, do przeszczepów. Zawsze w takich przypadkach przytacza się dobre cele, aby usprawiedliwić to, czego usprawiedliwić po prostu się nie da. Zagwarantowanie na piśmie waloru i godności człowieka, wolności, równości i solidarności wraz z zasadniczymi stwierdzeniami na temat demokracji oraz państwa prawa implikuje pewien obraz człowieka, pewną opcję moralną i pewną wizję prawa, które są zupełnie oczywiste i są naprawdę czynnikami podstawowymi dla tożsamości Europy i powinny być zagwarantowane w Konstytucji Europejskiej. No tak, ale czy tak samo widzą to na przykład muzułmanie, którzy przychodzą? Kobieta tam, w tym rozumieniu, zupełnie jest kimś z drugiego rzędu, z drugiej kategorii. Wiele kobiet się tutaj też właśnie odzywa, bo w obozach, czy się słyszy o gwałtach, o przemocy. To Koran pisze w niektórych miejscach, że mężczyzna, żeby było wiadomo, kto jest kim, powinien być żoną. Jestem ciekaw, to jest bardzo interesujące, czy Niemcy to wytłumaczą tym przybyszom. To jest dzisiaj tutaj bardzo temat tabu, bardzo ukryta sprawa, ponieważ było wiele zgłoszeń, ale policja te wszystkie przypadki nadużyć, właśnie na przykład w traktowaniu kobiet, kompletnie. One nie przyjdą na policję, one wiedzą, że nie mogą. Kobieta tutaj, taka na przykład uciekinierka, emigrantka, ona nigdy nie pójdzie na policję bez żadnej zgody męża, bez mężczyzny i tu nie ma nic do powiedzenia. Wielokrotnie można zauważyć, jak przy supermarketach ta kobieta nosi wszystkie zakupy, ona się tym zajmuje, a mężczyzna tylko z komórką chodzi i owszem, czasem ma na ręku, to też o tym powiem, dziecko, ale to jest przyszłość. Dziecko jest czasem ważniejsze, zwłaszcza jak jest to chłopiec, niż tam kobieta. Kobieta to jest tylko instrument. I tu jest kolejny punkt, który musimy sobie rozważyć. Małżeństwo i rodzina. Bo widzimy, zwłaszcza się teraz mówimy o synod w intencji rodziny, jaki się odbywa w Watykanie, że tutaj też Kościół staje przed historyczną odpowiedzialnością. Małżeństwo monogamiczne jako podstawowa struktura relacji między mężczyzną a kobietą i jednocześnie komórka kształtująca wspólnotę państwową zostało uformowane na podłożu wiary biblijnej. I to jest oczywistość. Tu nie ma z czym dyskutować. Kościół dlatego tak mówi o tej niesamowitej wspólnocie, ponieważ jest to zakorzenione i przekazane przez słowo samego Pana Boga zawarte w Piśmie Świętym. Nadało ono tak zachodniej, jak i wschodniej Europie szczególny profil i specyficzną humanizację. W tym także dlatego jest z nim związana postać wierności i wyrzeczenia. Europa by nie była dalej Europą, gdyby ta podstawowa komórka jej społecznej budowli zanikła lub uległa istotnym zmianom. Wiemy wszyscy, jak bardzo małżeństwo i rodzina są zagrożone. Podważanie nierozerwalności małżeństw wskutek coraz łatwiejszego dostępu do rozwodów. Z drugiej strony w wyniku upowszechnienia się zachowań, które uznają współżycie mężczyzny i kobiety bez przyjmowania prawnej formy, jaką jest małżeństwo. W jaskrawej sprzeczności z tym pojawia się paradoksalne żądanie homoseksualistów, aby prawo uznało ich związki przez zrównanie ich z małżonkami. Tendencja ta oznacza wykroczenie poza obręb dziejów ludzkiej moralności, która mimo zróżnicowania prawnych form małżeństwa zachowało swoją świadomość. Tu nie chodzi o dyskryminację, lecz o to, czym jest ludzka osoba jako mężczyzna i kobieta oraz w jaki sposób współżycie mężczyzny i kobiety może otrzymać formę prawną. Jeśli z jednej strony ich bycie razem oddala się coraz bardziej od form prawnych, a z drugiej związek seksualny postrzega się jako równy rangą małżeństwu, to mamy do czynienia z rozpadem obrazu człowieka, czego konsekwencje mogą być katastrofalne. Biskupi zgromadzeni w Watykanie pod natchnieniem Ducha Świętego wiedzą, co się kroi. Jeżeli nie obronimy właściwego obrazu rodziny, tak samo zatraci się kompletnie obraz człowieka. I w tym momencie, co dalej z Europą? Tutaj mogę tylko przytoczyć właśnie tych muzułmaninów, którzy bardzo się trzymają ze sobą razem. Jak obserwuję właśnie ich na ulicach, w tramwajach, autobusach, jak się jedzie w komunikacji miejskiej, to jest niesamowite, jak oni są z sobą, bardzo trzymają. Ta rodzinność jest wpisana niesamowitą ich tożsamość. A widać, że jeden za drugiego by poszedł w ogień. Ta rodzinność, nie zapomniałem i nie jestem ślepy na to, jak tam jest traktowana kobieta, ale w jakiś sposób może być takim też inspiracją. Proszę zobaczyć, tu bardzo często, owszem, najpierw przyjechali mężczyźni, ci z tej Syrii. Owszem, pojawiały się kobiety w mniejszym stopniu, to co pokazywały media, to też była manipulacja. Ale teraz, na przykład jak widzą, jaki tu jest socjal, jaka to jest pomoc socjalna, dzwonią do swojej rodziny. Kiedy oni nagle odkryli, że mogą tutaj rościć sobie wiele, wiele praw, to przyjeżdżają tutaj trójka, czwórka dzieci. A kto to sprawdzi? Przecież nie będą tutaj za każdym razem sprawdzać genetycznie, czy to jest jego syn, czy jego córka. Przychodziła rodzina z dzieckiem, koniec. I Niemcy ze względu na to, co zadeklarowali, muszą pomagać. Oczywiście oni nie chcą, Niemcy nie chcą być sami. Rozmawiają z krajami niemieckojęzycznymi, na przykład jak z Austrią, i próbują na innych krajach wymuszać, żeby tak samo traktowali tych uciekinierów, ale to jest nie takie proste, bo pytanie jest kolejne. Co z szacunkiem dla Pana Boga? Jaki jest obraz w ogóle Pana Boga będzie w tej Europie? Wiemy, że po różnych sytuacjach Europa straciła kompletny szacunek dla Pana Boga. Szacunek do rzeczy świętych, do tego, co jest jakby taką duszą naszej wiary chrześcijańskiej. Fundamenty dla wszystkich kultur, poszanowanie dla rzeczy, które dla nich są, dla innych są święte, chodzi o szczególnie szacunek dla świętości w sensie najwyższym, czyli dla Boga, wolno zakładać, że spotkamy się z tą podstawą także u kogoś, kto nie jest w stanie w Boga uwierzyć. Gdy ten szacunek zostaje naruszony, w społeczeństwie ginie coś bardzo istotnego. U nas dzięki Bogu karą podlega znieważenie wiary Izraela, jasna sprawa. Gdyby ktokolwiek coś tam powiedział, to od razu czekają go najwyższe sądy europejskie z najwyższą rangą, karami opiewającymi na horrendalne sumy, a w mediach by trąbiono o tym przez miesiące. Podobnie i ktokolwiek by znieważał Koran. Ale co pisze Benedykt XVI? Gdy zaś idzie o Chrystusa, o to, co jest święte dla chrześcijan, lansuje się wolność opinii jako najwyższe dobro. Przecież mamy wolność słowa. Nikt nam nic nie może powiedzieć. Był taki człowiek, nazywał się Voltaire, który kompletnie sobie z wiary i z tych poglądów. Jego dzieckiem, jego córką jest ta gazeta Charlie Nebdo, czy jak to się tam nazywa. I widzimy, jakie były skutki. Teraz tego nikt nie czyta. Kompletnie nakład spadł. Podobno bankrutuje ta gazeta. Był moment, że sprzedaż w milionowych nakładach, a teraz zupełnie zostało to zepchnięte. Gdy zaś idzie o Chrystusa, o to, co jest święte, lansuje się wolność jako najwyższe dobro, którego ograniczenie, broń Boże, byłoby zagrożeniem, a nawet zaburzeniem tolerancji i wolności w ogóle. A przecież wolność poglądów ma swoje granice właśnie w tym, że nie wolno naruszać czci i godności drugiego człowieka. Nie jest wolnością do głoszenia fałszu i deptania ludzkich praw. Tutaj kryje się, uwaga, to są ważne zdania Benedykta XVI, nienawiść Zachodu do samego siebie, co jest zjawiskiem dziwnym i można to uznać, uwaga, za przejaw patologii. Zachód usiłuje, owszem, w zgodny, pochwały sposób otwierać się z pełnym zrozumieniem ku wartościom zewnętrznym, tak jak teraz mamy ewidentny przykład, ale przestał lubić samego siebie. W swojej historii dostrzega tylko to, co jest godne pożałowania i szkodliwe. I już nie jest w stanie dojrzeć tego, co wielkie i czyste. Europa, jeśli ma przetrwać, potrzebuje nowej, zapewne krytycznej i pokornej samoakceptacji. Kulturowy pluralizm z wielkim zapałem chwalony i popierany polega często na odrzuceniu z pogardą tego, co własne, na ucieczce od własnych wartości. Ale przecież kulturowy pluralizm nie może się ostać bez wspólnego zachowania pewnych stałych wartości, bez punktów odniesienia pochodzących z własnych walorów. Prosty przykład, o którym mówiłem wcześniej. Były sygnały, że coś bardzo naruszającego ludzkie prawa działo się na przykład w takich obozach. Przypuśćmy takie gwałty. Reakcja powinna być natychmiastowa, stanowcza. A tutaj milczenie. Tutaj temat ukryty, tabu. Nie wolno o tym wspominać. Nie wolno o tym mówić. Tak jak to jest. Czy prawo działa siłą swojego prawa, czy ono jest relatywne, no bo to jest inna kultura, inne myślenie, nie wolno wszystkiego od razu na nich wymuszać. Jasne. No ale są jakieś bariery. Przejawem pluralizmu jest też otaczanie szacunkiem tego, co święte, sakralne dla innych. Jasne, przecież nikt tutaj nie podważa ich świętości. Oczywiście powinniśmy czerpać wiedzę z tego, co święte dla innych, ale właśnie w obliczu innych z uwagi na ich dobro naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie w nas samych szacunku dla tego, co święte oraz ukazywanie oblicza Boga, jakie nam się ukazało, Boga pełnego miłosierdzia dla ubogich i słabych, dla wdów i sierot, dla przybyszów. I tutaj, to jest ciekawe, Europa właśnie powołuje się na chrześcijańskie korzenie, to czytałem w tych komentarzach, że no przecież trzeba przyjąć, bo tak pisze Ewangelia, tak jesteśmy wychowani. To ciekawe, że w innych punktach kompletnie, kiedy chodzi o ustawianie pewnych praw, choćby nawet z tym Panem Bogiem, już zupełnie się do tego nie odwołujemy. To co jest ostatecznym kryterium? Że zachowujemy się tak, a nie inaczej. Jakie są normy etyczne? Gdzie jest podstawa? Gdzie jest grunt? Nie wolno o to pytać. Jeśli tego nie czynimy, to nie tylko zdradzamy tożsamość Europy, ale stajemy się niezdolni do pełnienia tej służby, do jakiej inni mają prawo. Dla światowych kultur absolutny laicyzm, jaki rozpanoszył się na Zachodzie, jest czymś głęboko obcym. Uwaga, oni naprawdę się z tego śmieją i oni nigdy nie przyjdzie im do głowy czegoś takiego, żeby zapomnieć o Allahu. Może dzieje się to jest też ciekawa historia. Kiedyś spotkałem tutaj takie osoby, na przykład z Serbii, które 20 lat temu przyjęły. Owszem, mówią, uwaga, wierzą w Pana Boga, mówią, że są muzułmanami, ale nie praktykują. To jest rzadko, ale też się takie osoby zdarzają. Właśnie z tego względu, że jakoś przyjęły ten styl życia, że w sumie przecież wystarczy być przyzwoitym, dobrym, kochającym innych ludzi, szanującym. Pluralizm kulturowy stanowi wezwanie, byśmy na nowo zagłębili się w swoim wnętrzu. Uwaga! Nie wiemy, jak potoczą się w przyszłości sprawy europejskie. Karta podstawowych praw może być pierwszym krokiem, że Europa znowu świadomie poszukuje swojej duszy. Wierzący chrześcijanie powinni uznać siebie za pewną twórczą mniejszość i pomóc kontynentowi. Tu są dwa ważne sformułowania. Twórcza mniejszość, nie oszukujmy się. Chrześcijaństwo już nie jest większością w Europie przy całej i wielkiej roli Rzymu. Ale też mieć nastawienie, że temu kontynentowi trzeba pomóc. Nie na niego ganić i przyłączać się do tych, żeby tylko obijać tę Europę, ale właśnie dzięki wierze chrześcijańskiej jakoś to zachować. Pamiętam ten słynny wykład Benedykta XVI w 2006 roku, jak przyjechał tutaj do Niemiec, do Regensburga, do Ratyzbuny i tam przytoczył dialog bardzo słynny jednego z chrześcijan i muzułmanina. I chrześcijanin pyta się, co przyniósł Mahomet Wielkiego? I tam padły sformułowania, że no przecież widać tylko, to się działo wtedy, kiedy pod koniec XIV wieku islam otaczał Konstantynopol i go ostatecznie zdobył. Co przyniósł Mahomet? Przemoc, dyskryminację, nienawiść, zabijanie. To nie jest też tak, że tylko to. Benedykt XVI tylko cytował i przytoczył czyjąś myśl. Co się stało dalej? Był fakt, było potwierdzenie. Libia, Syria, Egipt, Tunezja, kościoły chrześcijańskie legły w gruzach. Ludzie wieszani. Podcinane gardła. Nie oszukujmy się. Europa troszeczkę się boi. Nie wie co dalej. O tym się nie mówi głośno, ale pamiętam rok temu, jak udowodniono tu pewien zamach we Frankfurcie, który miał być wytyczony w kierunku uczestników maratonu rowerowego. 50 tysięcy ludzi przyjeżdża tutaj na ten maraton, bardzo popularny w Niemczech. jest on odwołany właśnie z tego względu. Co dalej z Europą? Spotkanie kultur jest możliwe, ponieważ człowiek przy całej swojej różnorodności, swojej historii i form wspólnotowych jest jedyny, jest jedną i tą samą istotą. Benedykt XVI patrzy trochę z nadzieją, że gdzieś u podstaw, uwaga, człowiek jest w swojej głębi dotknięty przez samą prawdę. Tylko przyjmując ukryte dotknięcie naszych dusz przez prawdę, można wytłumaczyć zasadniczą wzajemną otwartość wszystkich kultur oraz podstawowe cechy wspólne, które istnieją nawet między najbardziej odległymi kulturami. Różnorodność, jaka może prowadzić do izolacji, bierze się początkowo ze skończonego charakteru ludzkiego umysłu. Nikt nie obejmie całości, lecz różnorodne przeświadczenia i formy kształtują się w pewnego rodzaju mozaikę, która ukazuje ich komplementarność. Aby stać się całością, wszystko potrzebuje wszystkiego. Tylko dzięki połączeniu wszystkich wielkich dzieł kulturowych człowiek zmierza do jedności i pełni swojej istoty. Oczywiście nie można zatrzymać się jedynie przy tej optymistycznej diagnozie, ponieważ potencjalny uniwersalizm kultur ciągle na nowo staje wobec niepokonalnych przeszkód, o ile ma przyjąć formę prawdziwego uniwersalizmu. Istnieje nie tylko dynamika wspólnoty, lecz również podziały, bariery, alienujący sprzeciw, niemożność przejścia, ponieważ oddzielające wody są zbyt szerokie i głębokie. Mówiliśmy wcześniej o jedności istoty człowieka i ukrytego dotknięcia człowieka przez prawdę, czyli przez Boga. Możemy więc stwierdzić, że mimo to musi istnieć również negatywny faktor ludzkiej egzystencji. Wyobcowanie, które hamuje zdolność poznania i przynajmniej częściowo oddziela ludzi od prawdy, a tym samym od siebie nawzajem. W owym niezaprzeczalnym faktorze wyobcowania kryje się problem dotyczący wszelkich form walki o spotkanie kultur. Co dalej? I nadzieja, i obawa. Benedykt XVI, i tym zakończymy, swoje sformułowanie miał oznajmić Vittorio Messori w Castel Gandolfo w te wakacje na swoje mówiące sformułowanie. Ja przez cały dzień mogę się za Kościół tylko modlić. I na pewno też modli się za Kościół dlatego, bo myśli o Europie i o Niemczech i o każdym z nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.